Witam wszystkich bardzo serdecznie. Środa, godzina 19. Radio Ain Karim 104,4 FM. Audycja Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji. Tak jak zapowiadałam krótko na Facebooku, będziemy mówić oczywiście klasycznie, tradycyjnie. Pierwsza część związana z pandemią, z tym, dlaczego się nie szczepimy, dlaczego to tak wygląda, jakie są nasze obawy, czy rzeczywiście, co mówią badania, czy umierają mimo szczepienia, czy ta wyszczepialność jest istotna. I druga część i trzecia audycji będzie poświęcona pierwszej pomocy, którą tak naprawdę każdy z nas jest zobowiązany udzielić, jeśli widzi człowieka w potrzebie, a to z tego powodu, że 16 października mieliśmy Światowy Dzień Udzielania Pomocy, właściwie resuscytacji, i też w naszej przychodni odbyło się w ostatnią sobotę takie szkolenie przypominające, jak wiecie, ćwiczenie czyni mistrza, repetito est mater studiorum. W związku z tym powtarzamy co jakiś czas takie wszystkie automatyczne czynności, jakie są niezbędne do prawidłowego udzielenia pomocy. Radio być może nie jest do końca takim idealnym środkiem przekazu do tego, co ja chcę dzisiaj wam powiedzieć i przekazać, ale dlatego też umieściłam na stronie facebookowej krótki filmik przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, instruktażowy, i myślę, że każdy powinien sobie go obejrzeć, jeśli ma taką możliwość, bo rzeczywiście obrazuje dość dobrze, jak powinniśmy się zachować, widząc człowieka, który wymaga naszej pomocy, czyli mam tu na myśli człowieka nieprzytomnego, ale też będę mówić krótko o udzielaniu pierwszej pomocy w różnych sytuacjach, które mogą się nam zdarzyć. No to przechodzimy do pierwszej części audycji. Tutaj troszeczkę się zawahałam, bo sprawdzam sobie, jak wygląda wyszczepialność w naszej gminie. No, często też mówicie Izrael. Przypominam, że w Izraelu w tej chwili jest zaszczepionych w pełni, w tym wliczając seniorów, których sobie doszczepili trzecią dawką, 62% populacji, która jest uprawniona do szczepienia. Czyli niewiele więcej niż w Polsce. W Polsce w tej chwili mamy wyszczepialność na poziomie 52%. Najlepiej wyszczepiona gmina w Polsce, Podkowaleśna, to jest 70%, gmina Tokarnia 44%. Portugalia, która tak naprawdę uporała się w tej chwili w zupełności z pandemią, z obostrzeniami, z wszystkimi niedogodnościami, które wiążą się z kolejną falą infekcji COVID-19, ma w tej chwili 85,7% zaszczepionych wśród wszystkich osób, które są uprawnione do szczepienia. Przypominam, osoby uprawnione do szczepienia, wśród których wyliczamy wyszczepialność, to są wszystkie osoby od 12 roku życia. Czyli nie osoby dorosłe tylko, ale osoby od 12 roku życia. Na początek tej części cytat z pana doktora Michaela Ryana. Jest to dyrektor wykonawczy programu zagrożeń zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia i powiedział takie zdanie ostatnio, w tym tygodniu: COVID-19 rzucił nas na kolana, nie dlatego, że wirus jest sprytny, ale dlatego, że my jesteśmy głupi. Nie jesteśmy w stanie jakby tutaj w tym przypadku zachować się w pełni solidarnie i zachowywać tego, co wiemy, że działa. Już tak naprawdę widzieliście te obrazki, że w trakcie Hiszpanki maska, dystans były obowiązkowe. Co do dezynfekcji, no to oczywiście nie mieli naszych fantastycznych płynów dezynfekujących, ale mycie rąk już wtedy też było bardzo obowiązkowe i podkreślane, że ta higiena dłoni jest niebywale ważna przy przenoszeniu infekcji wirusowych. Czy rzeczywiście umierają mimo szczepienia? Co mówią na ten temat badania? Tutaj pochylę się krótko nad takim badaniem, oczywiście z Wielkiej Brytanii. U nas stosunkowo jest duży problem z różnymi statystycznymi opracowaniami. Wiecie, że do tej pory nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, ile rzeczywiście wśród tych zakażeń jest osób zaszczepionych, ile dwoma dawkami, ile doszczepionych trzema dawkami, ile spośród tych zakażeń było już poprzednio chorych. Także tak naprawdę, jeśli chodzi o Polskę, nie możemy tutaj żadnych jakichś wniosków wysnuć. Natomiast Brytyjczycy Brytyjczycy robią to bardzo często, co tydzień podają różnego typu raporty. I mniej więcej badanie wyglądało tak, ja oczywiście tutaj to pokrótce nakreślę. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście wszystkie odnośniki są dostępne w internecie i tutaj nie ma żadnego problemu. Wzięli sobie pod uwagę dane, które gromadzi ich taka aplikacja związana z pandemią. Gromadzi ona dane 99% Szkotów. Zawiera informacje na temat zachorowania, hospitalizacji i zgonów populacji szkockiej. Czyli łatwo można tam wejść, każdy może wejść i sprawdzić sobie, jak to prawda wygląda. I tutaj uczestnicy tego badania to były osoby powyżej 18 roku życia i obserwowano ich od 1 kwietnia do 27 września, czyli wtedy, kiedy w Anglii tak naprawdę dominującym wirusem Delta, który u nas dominuje, jak wiecie, z informacji medialnych, to jest w tej chwili 90% zakażeń. Badanie miało na celu ocenę ryzyka zgonu z powodu COVID-19 w poszczególnych grupach. I tutaj oni sobie bardzo ładnie to policzyli, bo nie wzięli w całości, ale wzięli grupy wiekowe, grupy zawodowe, zaszczepienia jedną, dwoma dawkami. Zarówno tutaj oceniali, ponieważ oni szczepili szczepionką głównie Astrą, ale też mieli osoby zaszczepione szczepionkami mRNA Pfizer-BioNTech. Ta szczepionka, jak wiecie, w Polsce jest dominującą szczepionką. Przeprowadzono 1 500 000 testów RT-PCR. Analiza śmiertelności opierała się na 114 tysiącach dorosłych uczestników z dodatnim wynikiem COVID-19. W grupie osób w wieku od 16 do 39 lat, które miały dodatni wynik testu PCR, wiemy, że dodatni wynik testu PCR nie musi się równać objawom choroby. Wśród uczestników w pełni zaszczepionych nie było zgonów. Natomiast w tej grupie wiekowej osoby, które nie były zaszczepione, czyli stosunkowo młoda grupa wiekowa, 16 do 39 lat, było 17 zgonów wśród osób niezaszczepionych. Następna grupa wiekowa to były osoby 40-59 lat. I tutaj skuteczność szczepionki przeciwko zgonowi z powodu COVID-19 w przypadku szczepionki AstraZeneca wynosiła 88%, w przypadku szczepionki Pfizer-BioNTech 95%. W grupie badanych powyżej 60 roku życia skuteczność obu szczepionek wynosiła aż 90%. Czyli ogólna ochrona przed zgonem z powodu COVID-19 po uzyskaniu statusu osoby w pełni zaszczepionej, czyli po upłynięciu minimum 14 dni od przyjęcia drugiej dawki szczepionki, wynosi nawet 90%. W tym samym tonie zresztą bardzo przeze mnie lubiana i często czytam posty pani profesor Szuster-Ciesielska. Pani profesor jest wirusologiem, pracuje na Uniwersytecie Lubelskim, świetnie się orientuje. Polecam też ogólnie jej blog, ponieważ mówi bardzo, bardzo wnikliwie, rozpracowuje różne tematy. A propos też wirusowego podłoża chorób onkologicznych, ostatnio ukazał się post. I tutaj pani profesor mówi, że ochrona przed zgonami jest wysoka, podobnie jak przed hospitalizacją. Oczywiście mamy pewien odsetek osób, które mimo pełnego zaszczepienia nie odpowiedzą na to szczepienie i umierają, prawda? Wiemy już, że osoby po przeszczepach, osoby w trakcie immunosupresji, w trakcie leczenia onkologicznego nie są w stanie wytworzyć, mimo tego, że podamy im preparat w odpowiedniej ilości, w odpowiednim odstępie czasowym, nie wytworzą tej odporności. Czyli tak naprawdę te osoby liczą na naszą odpowiedzialność. Czyli to, że my się zaszczepimy i nie będziemy dla nich źródłem czy wektorem zakażenia. Włosi, kolejny kraj, który bardzo wnikliwie analizuje dane spływające z powodu COVID-19 wśród swojej populacji. Włosi, przypominam, w tej chwili dochodzą do olbrzymi kraj, większy niż liczebność większa niż Polski, chyba coś koło 60 milionów, dochodzą do wyszczepialności osób 12+, ponad 80%. Jaka mobilizacja olbrzymia społeczeństwa i jak byli w stanie zrozumieć to, że wszyscy muszą podjąć to działanie i uczestniczyć w tej profilaktyce, żeby ich życie wróciło do normalności. Włosi otóż sprawdzali bardzo wnikliwie, dlaczego mimo szczepienia ludzie umierają i kto umiera, prawda? No niestety, im człowiek jest starszy, tym więcej tych mechanizmów immunologicznych jest upośledzonych. I te mechanizmy, niestety upośledzenie, czyli starzenie się, starzenie się całego organizmu prowadzi też do starzenia się układu immunologicznego. I w związku z tym ta odpowiedź immunologiczna jest gorsza, ale widzimy z mojej poprzedniej wypowiedzi, że mimo wszystko nadal uzyskujemy prawie 90% skuteczność przed zgonem. Czyli tutaj nie ma jakby alternatywy na nie. W ubiegłym tygodniu mieliśmy w naszej gminie jawnych przypadków COVID-19 1. W tym tygodniu do dzisiejszego dnia mamy 30 zdiagnozowanych. Wśród testów, które wykonujemy, to jest ponad 20% testów dodatnich, czyli co najmniej mamy w tej chwili poziom zachorowania, myślę, że około 150 osób na pewno. Czyli i tutaj często starsze osoby, które w tej chwili chorują, dla mnie to jest w ogóle niepojęte, dlaczego są niezaszczepione, bo nie chciały, bo rodziny nie dość wystarczająco się postarały, żeby dowieźć je na szczepienia, nie wiem, żeby wykonać w ich imieniu telefon, żeby spróbować je zarejestrować, bądź starsze osoby mówiły, nie, nie chce mi się szczepić, prawda, już mam tyle lat, 90, to po co będę się szczepił? No, tak jak mówię, no, oczywiście wybór jest po waszej stronie, natomiast z mojego punktu widzenia jest to, jeśli się nie szczepimy, to jest to wybór, tak jak powiedział doktor Ryan, świadczy niestety o tym, że w jakimś sensie stawiamy nasze zdrowie trochę powyżej, trochę jakby na szali naszych, może nie przekonań, ale trochę niewiedzy, trochę jakichś obaw. A przypominam, bo mówiłam wiele razy w tej audycji, że z moich obserwacji wygląda, że uważacie, że zdrowie jest jedną z najważniejszych rzeczy. Więc dbanie o zdrowie, czyli to, że mi mówicie, że stosujecie naturalne metody poprawy odporności, jecie zieleninę, pijecie zdrowe soki, to jest wszystko w porządku. Natomiast, tak jak mówiłam, to może zadziałać tylko i wyłącznie na poziom tej odporności tak zwanej genetycznej, czyli trwałej, która związana jest z tym, że jesteśmy ludźmi, prawda? Natomiast odporność taka już stricte nastawiona na konkretnego wirusa musi powstać tylko i wyłącznie w dwóch mechanizmach, czyli albo jesteśmy zakażeni i w sposób niekontrolowany wytwarzamy tą odporność, albo stosujemy szczepionkę i rzeczywiście nabywamy tą odporność w różnym stopniu, ale zapobiegamy najcięższym powikłaniom. W przypadku grypy skuteczność mamy szczepionki w zapobieganiu infekcji 60-70%, różnie to bywa, ale mamy 100% praktycznie skuteczność w zapobieganiu na przykład zapaleniu mięśnia sercowego. Często mówię ludziom młodym, którzy niekoniecznie z tą grypą chcą się szczepić. Wystarczy jedna grypa, naprawdę, jedna grypa i człowiek musi się ustawić w kolejce do przeszczepu serca. Czyli nie potrzeba 20-30 razy chorować na tą grypę. Wystarczy jedna i niestety serce jest załatwione. Tak działa wirus. Czyli nigdy nie wiemy, która z tych infekcji będzie taka, że spowoduje, że nasze zdrowie się zdecydowanie pogorszy. No więc co Włosi sprawdzili? No i niestety Włosi sprawdzili, że jeśli chodzi o osoby starsze, no to wielochorobowość. Większość z was wie, że im jesteśmy starsi, tym tych chorób jest coraz więcej, prawda? Czyli nadciśnienie, demencja, POHP, astma oskrzelowa, cukrzyca. To są wszystko choroby, które się gromadzą w trakcie naszego życia. I cóż oni sprawdzili? Że im więcej tych chorób, oczywiście tym ryzyko jest większe. A waszym argumentem bardzo często u osób starszych, jak ja pytam, dlaczego osoba jest niezaszczepiona? Bo ma wiele chorób. No to ja wtedy się pytam, czy wirus przechodząc obok tej osoby się będzie pytał, człowieku, ile ty masz chorób? 5. No to ja cię zostawię, pójdę do tego, co ma 4, prawda? Nie ma, jeśli idzie o wielochorobowość, nie jest to żadnym przeciwwskazaniem do szczepienia. tak jak żadnym przeciwwskazaniem nie jest jakakolwiek choroba do tego, żeby was wirus zaraził. Po prostu wirus zaraża wszystkich, którzy są dostępni. A w tej chwili najbardziej dostępni są niezaszczepieni. Więc tutaj nie ma o czym mówić. Co do szczepień. Z jednej strony na szczepienie nigdy nie jest za późno, ale w pewnym sensie optymalny czas niestety już minął. Biorąc pod uwagę przerwę pomiędzy dwoma dawkami, czyli minimum 3 tygodnie, plus dodatkowe 2 tygodnie na zbudowanie odporności, mamy 5 tygodni. Jeszcze w nie najgorszej sytuacji są ci, którzy chorowali, prawda, w sposób świadomy, bo rzeczywiście podanie tego boostera, nawet jednoszczepionkowego, chociaż zdajemy sobie sprawę, o czym będę za chwilę mówić, że osoby, które szczepiły się Johnsonem, muszą się doszczepić po pół roku drugą dawką szczepionki i to będzie w tym przypadku najprawdopodobniej w Polsce nadal szczepionka Pfizer. Czyli ci, którzy chorowali, to podanie tej dawki dodatkowej rzeczywiście po 2 tygodniach już powoduje, że ta odporność ich się zdecydowanie poprawia. Czyli przechodzimy teraz do takich praktycznych rzeczy. Jest generalnie, czas już nie jest optymalny na szczepienie, ale wiemy, zresztą dzisiaj minister Dworczyk powiedział, że być może się trochę przestraszyliście, bo w ostatnim tygodniu trochę ilość tych szczepionek czy dawek pierwszorazowych w Polsce wzrosła. No pewnie musi być 16 tysięcy zachorowań jawnych plus 10 tysięcy niejawnych, żeby wyszczepialność zaczęła rzeczywiście rosnąć. Czyli nadal się szczepcie. Naprawdę ta decyzja to już jest w ogóle jakiś totalnie ostatni moment na to, żeby przygotować swój układ immunologiczny. Wiemy też, że u młodych ludzi podanie jednej dawki już też jest dobrą ochroną. Natomiast oczywiście, żeby to był ten poziom 90 czy tam 95%, to muszą być to 2 dawki. Wszystkie osoby, które sprawdzą sobie na karteczkach, u których minął już okres 6 miesięcy od podania drugiej dawki szczepionki, bądź od podania szczepionki Johnson jednodawkowej, rejestrują się na dawkę przypominającą. Jeśli już rzeczywiście zaszczepiliście się 2 dawkami, nie marnujcie swojej odporności. Zróbcie sobie booster immunologiczny. Przypomnijcie swojemu organizmowi, jak wygląda białko kolca. Przypominam, że na przykład na żółtaczkę też szczepicie się 3 razy. I tutaj nie ma jakby problemu. Też robimy dawkę przypominającą po pół roku. Czyli to jest dokładnie coś bardzo podobnego. Chcemy, żeby ta infekcja była infekcją zwykłą na poziomie przeziębieniowym. Czyli żebyś nie powodowała blokady przede wszystkim opieki zdrowotnej. Już w Krakowie mamy oddział chirurgii naczyniowej zamknięty z powodu zbyt dużej ilości infekcji, czyli osoby, które czekały w kolejce na operacji tętniaków, zwężeń tętnic szyjnych, już muszą dłużej czekać, bo niestety nie mogą być operowane. Nie jest to wina lekarzy, pielęgniarek, pań salowych, tylko niestety osób niezaszczepionych. Póki nie osiągniemy tej zdolności populacyjnej do traktowania tej infekcji jako zwykłego przeziębienia, niestety będzie się tak działo pewnie 2 razy w roku. Więc zdrowie, zwykle mówię, że twoje zdrowie w twoich rękach, ale tak naprawdę teraz musimy sobie powiedzieć, że nasze zdrowie jest w naszych rękach. Po prostu generalnie tutaj nie ma już sytuacji jakiejś, po prostu nie ma możliwości wyboru tak naprawdę. Jeśli czujecie się odpowiedzialni, to niestety musicie się zgłosić do tego szczepienia. Poza tym wydaje mi się, tak jak piszemy te leki. Ja piszę, prawda? Staram się generalnie mało leków stosować. Nie jestem geriatrą, więc wiadomo, że im więcej leków, tym więcej interakcji niekorzystnych. Często sami już stosujecie jakieś suplementy diety. No i tych leków się robi rzeczywiście sporo. W związku z tym takie zwykłe przeziębienie to jest wydatek, myślę, no pewnie tam jakieś 150 zł co najmniej, pewnie nawet 200. Produkujemy tam te wszystkie syropy, są w jakichś opakowaniach, wszystkie tabletki w blistrach kompletnie nieekologicznych. Nie mówiąc o tym, ile szpitale, my staramy się, oczywiście też produkujemy bardzo dużo śmieci, w sensie rękawiczki, to wszystko idzie do spalarni, prawda, fartuchy. No, Jest to trochę takie działanie, wiecie, wszystko napędzane niestety przez to, że my nie chcemy chorować, mimo że jesteśmy zaszczepieni, musimy się jednak chronić. Natomiast w szpitalach, no to wiadomo, praca na takim oddziale covidowym, gdzie pacjenci są zaintubowani i to powietrze rzeczywiście jest skażone, no to musi być związane z stosowaniem sprzętu barierowego i tego sprzętu barierowego, no, używa się mnóstwo. Także z tego robią się tony różnych śmieci, często nieekologicznych, które muszą być w specjalnych spalarniach spalane. Także biorąc pod uwagę to, że coraz więcej się mówi o tym, że no jakoś musimy zacząć tą naszą ziemię chronić, no to to wszystko jest mocno nieekologiczne. Myślę, że nie wiem, czy kogoś zachęciłam, czy nie zachęciłam. Jeszcze raz powiem. Wszystkie osoby od 12 roku życia liczone są do wyszczepiania. Czyli nie ma tutaj, proszę nie zwalać, że niech tam inni się szczepią. Wszyscy, którzy skończyli 12 lat, są w tej puli, która stanowi o poziomie odporności przeciw COVID-19 naszego społeczeństwa. Proszę się przyjrzeć w domu, kto ma 12 lat i kto się nie zaszczepił. I proszę podjąć tą decyzję i spróbować zrobić to szczepienie jak najszybciej. Przyjmujemy zapisy osób wszystkich do szczepień. Jeśli będzie dużo, to my jesteśmy w stanie to zorganizować w sobotę. Nie ma tutaj jakby problemu, prawda? Natomiast musi być chęć po waszej stronie. I dawka przypominająca, proszę naprawdę sprawdzić, szczególnie seniorów, znaleźć te karteczki od szczepienia. Jeśli minęło pół roku, proszę się zgłaszać jak najszybciej do podania boostera i macie wtedy jesień i zimę spokojną. Czego bym sobie życzyła bardzo ze swej strony, ponieważ już widzimy, że tej pracy będzie bardzo dużo. Ostatnie 2 tygodnie, czy nawet 3 z infekcjami typu RSV u dzieci były bardzo trudne, a w tej chwili zaczynają chorować już dorośli. Także zbliżamy się do takiego punktu, kiedy może być w przychodniach, nie tylko w naszej, ale we wszystkich bardzo ciężko. No a za chwilę kolejna część audycji, 16 października, Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca.
chcecie, żebym umarł w świecie, który ciemny jest, który ciemny jest i chłodny, a ty nie pozwól przecież, żebym umarł w świecie, który ciemny jest, który ciemny jest i chłodny.
Janusz Radek wprowadził nas w kolejną część audycji. Kolejna część poświęcona ratowaniu życia, ale pierwsza też była poświęcona ratowaniu życia. Mamy taką nakładkę na zdjęciu profilowym przychodni. Dezinformacja zabija, szczepionki ratują życie i podpisuje się pod tym rękami, nogami, moją wiedzą i absolutnie jestem przekonana, że przejście od medycyny naprawczej do medycyny profilaktycznej to jest to, co nas czeka w przyszłości. Czyli będziemy się za wszelką cenę starać nie dopuszczać do choroby, a nie ją leczyć. Często mówicie, dlaczego nie wymyślą leku na COVID? No pracują, prawda? Ale zdecydowanie, jeśli chodzi o choroby zakaźne, to wymyślenie leku nie jest panaceum, czyli musimy doprowadzić do tego, żeby nie dochodziło do zakażenia albo to zakażenie nie było groźne i to jest walka z chorobą zakaźną. Lek możemy wymyślać na coś, co nie jest przenoszone z człowieka na człowieka. Oczywiście lek jest ważny, bo pozwoli nam szczególnie leczyć osoby ciężko chore w przypadku tej infekcji, ale profilaktyka, czyli zapobieganie, zmniejszenie ilości tych chorych jest najważniejsze i kluczowe w chorobach zakaźnych. Żadnej choroby zakaźnej nie udało się wyeliminować przy pomocy leku, tylko choroby zakaźne, jak wiecie z historii, zostały te, które zostały wyeliminowane, to tylko dzięki szczepieniom, a te, na które szczepimy nadal, nie jesteśmy w stanie ich wyeliminować, ale doprowadziliśmy do tego, że tak naprawdę dzieci z tego powodu nie chorują i dorośli zresztą też. 16 października, Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Nie bój się działać, uratuj życie. Przede wszystkim każdego roku do zatrzymania akcji serca dochodzi u około 400 tysięcy Europejczyków. Czyli do sytuacji, gdy serce, które jest pompą, która organizuje pracę całego człowieka, przestaje działać, może dojść tak naprawdę w najbardziej niespodziewanym momencie. Jeśli jesteś świadkiem takiego zdarzenia, musisz wiedzieć, że tak naprawdę w przywracaniu akcji serca skutecznym ważna jest każda sekunda. Czyli Nie musisz być lekarzem, pielęgniarką, pracownikiem medycznym, strażakiem, policjantem. Zanim przyjedzie karetka, jesteś zobowiązany do tego, żeby spróbować uratować czyjeś życie. Pomagać czy nie pomagać, udzielać pomocy czy nie udzielać. Strach przed udzielaniem pierwszej pomocy, przed podjęciem tej resuscytacji krążeniowo-oddechowej towarzyszy bardzo wielu osobom. Wcale się nie dziwię, bo byłam bardzo mocno zdziwiona wiele lat temu, jak rozpoczynałam naukę na Akademii Medycznej, że pierwsze zajęcia, tak naprawdę jedne z pierwszych zajęć, oprócz oczywiście słynnej anatomii, fizjologii i tak dalej, to były zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. My mówiliśmy, no ale jak, my jeszcze w ogóle nawet nic nie umiemy, prawda, nie wiemy w ogóle, co tam w tym człowieku jest, a tu każe się nam udzielać pomocy. To, o czym będę teraz mówić, tak naprawdę jest obowiązkiem każdego człowieka. Czyli nie trzeba być tutaj bardzo wykształconym, żeby spróbować uratować komuś życie. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji, gdy życie poszkodowanego jest zagrożone, jest obowiązkiem prawnym osoby, która się znajduje. Czyli jeśli nie udzielimy pomocy osobie, która tego wymaga, a nasze życie nie jest w niebezpieczeństwie, to możemy podlegać karze pozbawienia wolności nawet do 3 lat. I na to są odpowiednie, oczywiście, to jest artykuł 162 kodeksu karnego. Czyli za niepodjęcie działań w takiej sytuacji grozi kara do 3 lat. Z tego działania zwolnić nas może tylko i wyłącznie zagrożenie naszego bezpieczeństwa. W każdej akcji ratowniczej podkreślamy najważniejszą rzecz. Ratownik ma być bezpieczny. Czyli jeśli w ogóle bierzesz udział w jakiejś akcji, czy włączasz się do czegoś na drodze, nie wiem, gdziekolwiek pomagasz coś, to przede wszystkim dbaj o swoje bezpieczeństwo, bo jeśli ty jesteś w niebezpieczeństwie, to za chwilę będą 2 ofiary, prawda? Czyli tak naprawdę pierwsze jest sytuacja, że widzisz kogoś, któremu chciałbyś udzielić pomocy, orientujesz się, czy to udzielanie pomocy nie jest dla ciebie niebezpieczne. Przy zatrzymaniu akcji serca liczy się każda chwila. Te 3 minuty to jest czas od zatrzymania krążenia, kiedy najpóźniej powinniśmy podjąć reanimację. I podjęcie akcji reanimacyjnej do tych 3 minut właściwie tak naprawdę powoduje, że ta akcja reanimacyjna ma szansę powodzenia. Czyli też musicie działać w domu. Wezwanie karetki, często karetka nie jest w stanie przyjechać w ciągu 3 minut. Czyli sami w domu musicie spróbować już pomagać. Zaraz będę mówić, jak to ma mniej więcej wyglądać, prawda? Tu są określone jakby takie punkty, które powinniśmy sobie przećwiczyć albo spróbować obejrzeć na tym filmiku, który załączyłam na Facebooku i spróbować sobie gdzieś to tam w swojej pamięci ustawić, żeby wiedzieć, jak się zachować. Czyli po pierwsze, upewniamy się, czy poszkodowany i świadkowie zdarzenia są bezpieczni. Sprawdzamy reakcję poszkodowanego. Podchodzimy do poszkodowanej osoby, potrząsamy nią. Jeśli dzieje się to w domu, no to oczywiście próbujemy tam wołać tato, mamo, nie wiem, wujku, dziadku i tak dalej. Natomiast do osoby nieznajomej podchodzimy na ulicy, potrząsamy ją mocno za ramię i próbujemy zadać jakiekolwiek pytanie, jak pan się nazywa, czy wszystko w porządku, co się dzieje, cokolwiek. Jeśli osoba nie reaguje, zostawiamy poszkodowanego w pozycji, której go zastaliśmy, o ile nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo. I tutaj jest czas na reakcję. Jeśli mamy kogoś w otoczeniu, kogo możemy poprosić, to wołamy go, proszę o pomoc, prawda? A następnie proszę o pomoc i wtedy, jeśli jest druga osoba, to od razu ona wykonuje telefon do karetki, prawda? Numer 112 i ona już wtedy zobowiązana jest przekazać tutaj tą sytuację, w jakiej się znaleźliście. Jeśli nie ma nikogo innego, to próbujemy wezwać pomoc nadal, ale w tym czasie już odwracamy poszkodowanego na plecy i próbujemy, to jest bardzo ważne, udrożnić drogi oddechowe. Tutaj ja oczywiście to opiszę. Jeśli położymy się na plecach, to trochę nasza głowa się przygina do szyi. To powoduje, że nasze drogi oddechowe jakby przestają być drożne. Czyli u pacjenta nieprzytomnego przede wszystkim odginamy szyję do tyłu, ciągnąc za brodę. unosimy tutaj żuchwę do góry. Czyli tak jakby brodę odginamy do tyłu, tak żeby ta głowa troszeczkę się odgięła w tył. Jedną ręką umieszczamy na czole poszkodowanego i w ten sposób jedną ręką, trzymając za czoło, drugą za brodę, odginamy tą głowę. Od razu mówię, bardzo ważna jest sytuacja tego udrożnienia z prostego powodu. Tutaj sprawdzamy, czy człowiek oddycha. Jeśli udało nam się udrożnić te drogi oddechowe, teraz jesteśmy w sytuacji pandemicznej, dobrze jest mieć w kieszeni rękawiczki. To jest świetny w ogóle pomysł. Ja na przykład wszędzie się już teraz nie używam tych rękawiczek, bo płyn dezynfekujący jest, ale rękawiczki gdzieś tam zawsze w torebce mam rzucone. I to może rzeczywiście nie jest źle też w międzyczasie szybko otworzyć usta, spróbować sprawdzić, czy nie ma jakiejś protezy, ale proszę się tym też nie martwić. Najważniejsze jest odgięcie głowy do tyłu. Jedna ręka na czoło, druga na brodę, odginamy szyję. W ten sposób udrożniamy drogi oddechowe i pochylamy się nad tą osobą i nasłuchujemy, czy ta osoba oddycha. Oceniamy, troszkę przechylamy głowę, sprawdzamy, czy rusza się klatka piersiowa. I to może trwać 10 sekund. Tak jest określone w tych naszym opisie czynności ratowniczych. Czyli na ocenę wzrokiem, słuchem i dotykiem przeznacz nie więcej niż 10 sekund. Jeśli oddech jest prawidłowy, to mamy pewność, że serce pracuje. Czyli nie szukamy tętna, nie robimy jakichś dziwnych rzeczy. Udrażniamy drogi oddechowe i sprawdzamy, czy pacjent oddycha. Jeśli widzimy, że ta klatka piersiowa się porusza i mamy pewność, że jest oddychanie, układamy poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, tak zwanej bocznej, ustalonej. Za chwilkę powiem, jak ta pozycja ma wyglądać, jest bardzo prosta. Jeżeli oddech jest prawidłowy, układamy chorego w pozycji bocznej ustalonej i na tym kończą się nasze czynności ratownicze. Pilnujemy tylko, czy pacjent co jakiś czas sprawdzamy, czy oddycha. Jeśli jesteśmy sami, to w tym czasie wzywamy pomoc. Jeśli ktoś był z nami i nam pomagał, no to mamy nadzieję, że on już tę pomoc wezwał. Jeśli oddech nie jest prawidłowy, wtedy, jeśli jesteśmy sami, to też po tym sprawdzeniu jest czas na wezwanie pogotowia ratunkowego. Czyli najpierw udrażniamy drogi oddechowe i sprawdzamy. Mówię tutaj o sytuacji, jeśli jesteśmy sami. I dopiero sprawdzimy, nie oddycha, dopiero wtedy wzywamy pomoc. I rozpoczynamy nasze działanie. Czyli wezwaliśmy pomoc, uklękamy po jednej stronie poszkodowanego, mniej więcej na wysokości klatki piersiowej, tak trochę poniżej biustu i układając jedną rękę na drugą, no trudno mi to pokazać, ale naprawdę na tym filmie to jest bardzo dobrze przedstawione, w środkowej części klatki piersiowej, nie po lewej, nie po prawej, tylko mniej więcej na mostku, delikatnie w lewo, delikatnie, ale lepiej na środku niż nie wiem gdzie tam. Jeśli macie to wyczucie, delikatnie w lewo te ręce mają być ułożone jedna obok drugiej. Jedna na drugiej, przepraszam bardzo. I rozpoczynamy uciskanie. W aktualnych zaleceniach nie zajmujemy się sztucznym oddychaniem. O tym zapomnijcie, nie robimy tego. Akcja resuscytacyjna polega tylko i wyłącznie na uciskaniu klatki piersiowej i sprawdzaniu co jakiś czas, czy poszkodowany zaczął oddychać. Czyli splatamy obie dłonie, układamy je w odpowiednim miejscu. Nie może to być nisko, bo będziemy uciskać brzuch, a nie serce. Pochylamy się nad poszkodowanym i na wyprostowanych ramionach rozpoczynamy uciskanie klatki piersiowej. Mniej więcej tych ucisków powinno być 100 na minutę, czyli trochę więcej niż sekunda. Nie potrzebujemy za szybko, za wolno jest niedobrze. Lepiej wydaje się trochę szybciej niż wolniej, ale najlepiej jak to jest 100 na minutę. Czyli mniej więcej wiecie, że to mają być 2 uciśnięcia na sekundę i tak tyle nie zdążymy, więc to tak mniej więcej wychodzi 100 na minutę. Bardzo ważne jest, żeby to nie było cały czas ucisku tylko musimy puszczać ręce. Musi być moment relaksacji mostka, czyli mniej więcej taki sam czas ucisku, jak i czas relaksacji mostka. Po wykonaniu jakiejś tam powiedzmy minutowej sekwencji. Na początku sprawdzamy po raz kolejny, podchodząc, przesuwając się trochę nogami, przechodząc do poszkodowanego, próbujemy znowu udrożnić drogi oddechowe, bo podczas naszej akcji zdajecie sobie sprawę z tego, że znowu doszło do zapadnięcia tutaj szyi i tchawicy. W związku z tym musimy znowu udrożnić drogi oddechowe i sprawdzić znowu, czy oddycha. Zawsze ta akcja, czy to sprawdzanie powinno trwać około 10 sekund. Czyli tak naprawdę macie do zrobienia w sumie cztery proste rzeczy. Sprawdzić, czy człowiek jest przytomny poprzez potrząsanie i jakąś tam próbę uzyskania reakcji od niego. Jeśli stwierdzacie, że jest nieprzytomny, w kolejnym kroku sprawdzacie, czy oddycha. Mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy sami. Sprawdzamy, czy oddycha. Nachylamy się nad nim, odginamy głowę do tyłu i sprawdzamy, czy są ruchy klatki piersiowej, czy coś słyszymy. Możemy też dotknąć szyi, czy klatki piersiowej, czy się rusza. Jeśli się rusza, układamy w pozycji bocznej ustalonej, wzywamy pomoc. Jeśli klatka piersiowa się nie rusza, czyli stwierdzamy, że oddech jest nieprawidłowy, przystępujemy do masażu pośredniego serca, czyli klękamy obok poszkodowanego i wykonujemy mniej więcej 100 uciśnięć na minutę. Tych cyklów robimy przez 2-3 minuty i sprawdzamy znowu, czy pacjent oddycha. Kiedy dzwonimy na pomoc, jeśli mamy kogoś w okolicy, kto może zadzwonić, to tak naprawdę od razu mu mówimy, proszę dzwoń po karetkę. Natomiast jeśli jesteśmy sami, to dzwonimy po karetkę po sprawdzeniu oddychania, czy pacjent oddycha. Czyli przed przystąpieniem do masażu serca dzwonimy na karetkę. Możemy sobie włączyć na zestaw głośnomówiący, prawda, i próbować już prowadzić reanimację. Zrobimy sobie krótką przerwę, a wy sobie to wszystko zapamiętacie.
Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci. I pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima.
Nie wiem, czy nie za wcześnie na tą piosenkę, ale pewnie ją jeszcze zagramy z raz albo dwa razy. Może w kościach jej jeszcze nie czujemy, ale jeśli chodzi o skrócenie dnia, to już widać, prawda? Co do akcji ratowniczej, tak naprawdę było takie powiedzenie i właściwie ono jest, że jeśli nie dojdzie do złamania mostka, no to akcja reanimacyjna jest nieskuteczna. Uciskaj mocno, nie obawiaj się, że zaszkodzisz poszkodowanemu, właśnie ratujesz mu życie. Czyli tak naprawdę, no może nie na maksa jakiś mężczyzna 100-kilogramowy ma uciskać z pewnym wyczuciem, ale to musi być ucisk głęboki. Pamiętaj, że serce jest mostkiem osłonięte, czyli jeśli będziesz to robił bardzo płytko, no to to serce nie podejmie akcji ratowniczej. Pozycja boczna, co to jest? Tak jak wskazuje nazwa, pozycja boczna, do tego ustalona, czyli bierzemy poszkodowanego. Nie jest źle po prostu sobie stanąć, czy klęknąć właściwie z jednej strony. A jeszcze czego nie powiedziałam, to jest bardzo ważne. W przypadku akcji resuscytacyjnej poszkodowany, czy człowiek, któremu udzielamy pomocy, musi leżeć na twardym podłożu. Czyli jeśli, nie wiem, stwierdziliście w domu, że ktoś stracił przytomność i chcecie prowadzić akcję reanimacyjną, ona musi odbywać się na podłodze. Czyli ta osoba musi zostać zniesiona na podłogę, na twarde podłoże. Nie ma w ogóle możliwości prowadzenia reanimacji na łóżku domowym. W szpitalu oczywiście robimy to inaczej, ale tam są zupełnie inne łóżka. Natomiast w domu, czy gdzieś, nie wiem, na jakiś, trudno mi sobie wyobrazić inną sytuację, no może to być na ulicy, no to jest twardo. Ale w domu musi być akcja reanimacyjna prowadzona na podłodze. Pozycja boczna wygląda tak, że po prostu najlepiej się ustawić, klęknąć sobie z jednej strony poszkodowanego i powiedzmy, że noga prawa będzie się znajdowała od podłoża, przechylamy go na bok, prawda? I noga prawa będzie wyprostowana, ręka prawa będzie się znajdować pod głową i będzie utrzymywać głowę w pozycji takiej, żeby się nie ruszała. No tą pozycję to musicie sobie zobaczyć gdzieś tam w internecie, prawda? To jest pozycja, w której układamy pacjenta, żeby zapobiec niedrożności dróg oddechowych, czyli takiego, który jest nieprzytomny, ale oddycha. I w tej pozycji poszkodowany może czekać spokojnie na przyjazd karetki. Co jakiś czas mamy obowiązek sprawdzić, czy oddycha. Czyli jeśli zauważymy, że przestanie oddychać, od razu na plecy, udrożnienie dróg oddechowych i masaż serca. Apteczka. Co powinna zawierać? Gumowe rękawiczki, kot ratunkowy, agrafki, nożyczki, bandaże, bandaż elastyczny, kompresy, gaza, plaster z opatrunkiem, chusta trójkątna. W wypadkach drogowych, co jest najważniejsze, bezpieczeństwo ratownika i to sobie musicie przyswoić. Światła awaryjne, trójkąt awaryjny, zabezpieczenie miejsca wypadku. Jeśli chcecie pomagać, to musi być zrobione. Jeśli tego po prostu nie zrobicie, to nie udzielajcie tej pomocy, bo za chwilę wy będziecie ofiarą tego wypadku. Krótko o zawale serca. Zawał serca jest jedną z najczęstszych przyczyn nagłego zatrzymania krążenia. I to może się zdarzyć wszędzie. W domu, w pracy, gdziekolwiek, prawda? Czyli każdy z nas może się znaleźć w takiej sytuacji. Zawał serca w mechanizmie asystoli, czyli że serce przestaje po prostu się kurczyć, doprowadza do zatrzymania krążenia. To jest jeden mechanizm, a drugi mechanizm to jest migotanie przedsionków. Migotanie komór, przepraszam bardzo, bo tu już niektórzy mają migotanie przedsionków i się przestraszyli na pewno. Migotanie komór. Czyli dwa mechanizmy mamy, że albo serce przestaje bić, albo bije nieprawidłowo, za szybko i w związku z tym przestaje tak jakby pracować. Mimo tego, że się kurczy, to te skurcze są bardzo nieregularne. Nieważne, jeśli jesteśmy w domu, to tak naprawdę nasze postępowanie jest takie samo. Czyli sprawdzamy drożność dróg oddechowych, nie oddycha. Jeśli nie oddycha, to znaczy, że serce nie pracuje. I dlatego tutaj nie sprawdzamy tego tętna, bo jeśli mamy poszkodowanego nieoddychającego, to wiadomo, że jego serce nie pracuje. Czyli nie tracimy czasu już na poszukiwanie tętna, nie wiadomo czego, po prostu robimy to od razu. Pamiętajcie, macie 3 minuty na zdecydowanie się, czy uratujecie komuś życie, czy nie. Czyli nie wykonujcie czynności, przy których stracicie niepotrzebnie czas. Czyli pierwsza pomoc w zawale serca, oczywiście jeśli ktoś zdąży nam powiedzieć, czego boli w klatce piersiowej, to możemy się domyślić, że to jest zawał serca, więc jeśli nie dojdzie do nagłej utraty przytomności, to możecie spróbować od razu wezwać pogotowie, natomiast jeśli rzeczywiście dojdzie do utraty przytomności, to postępowanie jest dokładnie takie samo. W przypadku zawału serca akurat tutaj to przystąpienie do tej szybkiej akcji reanimacyjnej jest bardzo ważne. Mamy w tej chwili świetne metody ratownicze, już zaawansowane, czyli jeśli uda Wam się podtrzymać akcję serca do przyjazdu karetki pogotowia, to tak naprawdę szansa na wyleczenie jest praktycznie stuprocentowa. Czyli nieważne, w jakim mechanizmie i co się stanie w domu, udzielacie tej pomocy dokładnie tak samo, jakbyście mieli poszkodowanego na ulicy. Oparzenie, tu chciałam jeszcze krótko powiedzieć, mam 5 minut czasu. Oparzenie. Nie dzwonicie, nie robicie dziwnych działań. Przede wszystkim każde oparzenie w trybie natychmiastowym musi być schłodzone. Czyli jeśli nie schłodzicie, to nie wołajcie nikogo o pomoc, bo to jest w ogóle bez sensu. Jeśli to jest poparzenie w ogóle termiczne, szczególnie wodą, to natychmiast zimna woda, prysznic i na maksa. Dopiero w następnej kolejności albo możecie sobie ustalić, jeśli ktoś jest w stanie wytrzymać to polewanie zimną wodą i w międzyczasie już podjąć jakieś tam działania, czy rzeczywiście się udać gdzieś do przychodni. Natomiast w ogóle polewanie zimną wodą, czyli ochładzanie miejsca poparzonego, to jest najważniejszy element ratowniczy zmniejszający prawdopodobieństwo powstania wstrząsu, ale także zmniejszenie pola oparzenia. Kolejna sprawa, rana. Nieważne, jaka by to była rana, nie robimy żadnych ucisków powyżej, poniżej, różnych tam takich wersji z harcerstwa jeszcze, które krążyły 40 lat temu. Uciskamy ranę. Jeśli mamy środek odkażający, odkażamy, jeśli nie, ucisk na maksa rany. I nie tamujemy, czy to jest krwotok naczyniowy, czy buchające naczynie, żylne, tętnicze, nieważne. Ucisk na maksa na ranę. I właściwie jeszcze nie wiem, co mogłabym powiedzieć. Tutaj wydaje mi się, że poruszyłam kluczowe tematy. Tak naprawdę ratowanie tutaj też zostało uproszczone. I jeśli gdzieś co jakiś czas możemy sobie też powtarzać tą audycję, bo wydaje mi się, że to jest ważne. My powtarzamy pewne czynności też, prawda? Powtarzamy sobie co jakiś czas, jak postąpić we wstrząsie anafilaktycznym, czyli w takich momentach, kiedy ta reakcja musi być szybka. Angina nie potrzebuje szybkiej reakcji. Natomiast są sytuacje w naszym życiu, gdzie to postępowanie raz, dwa, trzy, cztery nie powinno się nam pomylić. Jeśli się nie pomylimy, no to wszystko przebiegnie takim torem, że uratujemy komuś życie. Więc jeszcze raz szybciutko. Przede wszystkim pilnujemy swojego bezpieczeństwa. Po drugie, sprawdzamy, czy pacjent jest przytomny, wołając, krzycząc do niego, ruszając go. To jest najlepsza metoda. Jeśli nie odpowiada, jest nieprzytomny, to sprawdzamy, czy oddycha. Sprawdzamy, czy oddycha dopiero po udrożnieniu dróg oddechowych, czyli musi być głowa odgięta do tyłu. Jedna ręka na czoło, druga na brodę, odginamy głowę do tyłu, sprawdzamy, czy oddycha. Patrzymy na klatkę piersiową, nasłuchujemy uchem, możemy też dotknąć. Jeśli nie oddycha, to znaczy, że jego serce nie działa. I wtedy, jeśli jesteśmy sami, wołamy na pomoc. Jeśli nie jesteśmy sami, to już wcześniej ktoś wołał na pomoc, a my przystępujemy do akcji ratowniczej, czyli resuscytacji i uciskamy klatkę piersiową. Częstość mniej więcej 100 na minutę. No to jeszcze krótka minuta na ogłoszenia przychodniane. Ogłoszenia wyglądają tak, że 2 listopada przychodnia w Skomielnej będzie nieczynna. Poza tym wszystko pozostaje bez zmian. Nadal zachęcam, naprawdę bardzo Was proszę, próbujcie przechodzić na elektroniczne możliwości, jakie daje Wam system opieki zdrowotnej. Mianowicie zamawiajcie recepty przez maila, zamawiajcie przez SMS-a. W tej chwili już od listopada będzie można recepty na stałe leki zamawiać przez internetowe konto pacjenta. Czyli będziecie wchodzić na nie, zaznaczać te leki, które potrzebujecie i my będziemy otrzymywać automatycznie powiadomienie. Także te możliwości są naprawdę duże. Telefony, my używamy 5 telefonów. Telefony po prostu czasem, no jak jedna osoba też jest w recepcji i akurat rozmawia z 2 osobami w Krzczonowie, które znajdują się po 2 stronach, to niestety nie jest w stanie odebrać telefonu. Natomiast prosimy Was, spróbujcie komunikować się w rzeczach mniej istotnych, czy takimi, które mogą być załatwione za pół godziny, czy za godzinę, drogą po prostu elektroniczną. Też umawianie wizyt spokojnie może się odbywać drogą elektroniczną. Do czego zachęcam. Życzę przyjemnego wieczoru. Proszę obejrzeć sobie, kto może, filmik, żeby Wam się utrwaliło, jak te czynności mają wyglądać i jak możemy komuś pomóc i uratować mu życie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za 2 tygodnie.